Witam Was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, drogie siostry i drodzy bracia, na kolejnej godzinie biblijnej poświęconej życiu Narzeczyńskiemu, a dzisiaj przejdziemy do drugiego działu, drugiego rozdziału, przejdziemy do małżeństw, do życia małżeńskiego. Powtórzę to, co powiedziałem na pierwszym wykładzie. Czuję się tak, jakbym wszedł na zaminowane pole. Nie wiem, w którym momencie mina wybuchnie. Póki co jeszcze nie wybuchła, ale stąpam bardzo ostrożnie, bo jest to bardzo trudny temat, bardzo ważny temat. Jeszcze raz podkreślam, po raz pierwszy w mojej ponad 40-letniej służbie tego tematu się podjąłem. A dlaczego? Dlatego, że widzę taką potrzebę, tę potrzebę nie tylko ja widzą nawet sami młodzi ludzie, którzy na taki temat i czekali, i o to się także modlili. A więc o czym mówimy? Mówiliśmy już przez dwa wtorki na temat narzeczeństwa. Jak winno przebiegać narzeczeństwo? Co jest w narzeczeństwie dopuszczalne, a co jest w narzeczeństwie niedopuszczalne? Jak daleko możemy się w narzeczeństwie posunąć, i gdzie leży bariera, której nie wolno, absolutnie nie wolno przekraczać. I powiedzieliśmy sobie przede wszystkim, że narzeczeństwo, chrześcijańskie narzeczeństwo, nie mówimy o każdym narzeczeństwie, bo chrześcijańskie narzeczeństwo w sposób zasadniczy musi się różnić od narzeczeństwa w świecie, a więc chrześcijańskie narzeczeństwo nie powinno trwać zbyt długo. Nie powinno trwać w czasie niekończącym się. A więc nie powinno się, tak jak to się dzisiaj mówi, chodzić z sobą latami, flirtować ze sobą latami. Dlaczego? Bo im dłużej jesteśmy z sobą, tym trudniej jest zachować czystość narzeczeństwa. Tym trudniej jest zachować czystość. A niezachowanie czystości jest czymś, co skutkuje potem na małżeństwo. A zatem ostatni raz, kiedy tu byliśmy w ubiegły wtorek, mówiliśmy o tragicznych skutkach niezachowania czystości narzeczeńskiej. Mówiliśmy o nich, podaliśmy co najmniej 7 powodów, dla których każde narzeczeństwo powinno zabiegać o czystość, bo nieczystość w narzeczeństwie skutkuje dramatami już potem w małżeństwie. Czy się do tego przyznają, czy nie, najczęściej się nie przyznają, choć w podświadomości czują, że korzenie sięgają gdzieś tam do narzeczeństwa, nigdy może się nie zdobywają niektórzy na tyle szczerości, żeby stanąć przed Panem i wyznać, żeśmy nie byli wierni w narzeczeństwie i prosić Pana o przebaczenie. Powiedzieliśmy też ostatnim razem, na co zwracam uwagę, bo to może można spłycić pewne zrozumienia. Można sobie tak o to pomyśleć. No cóż, będziemy żyć z sobą w narzeczeństwie, a potem Pana przeprosimy, a Pan łaskawy, dobrotliwy i tak nam to przebaczy. No bo nie ma innego wyjścia. Zawsze przebacza, gdy Go o przebaczenie prosimy. Powiedziałem, że tak to może być. Tak to może być. Pan przebacza. Ale skutki, konsekwencje niesiemy. Niesiemy. Nie ma rady. No popatrzcie choćby na króla Dawida. Raz sobie pozwolił na to, by być niewiernym. Scudzołożył z Berszebą, o czym wspominaliśmy. A więc popełnił ewidentny grzech cudzołóstwa. I cóż, przyszedł potem, na początku to on nawet nie był świadomy tego, że zgrzeszył, nie widział tego. A więc człowiek może grzeszyć, a jednocześnie nie widzieć, że to jest grzech. Ale przyszedł do niego prorok i otworzył mu oczy, udzielił mu napomnienia i on wtedy dojrzał, zobaczył, zrozumiał, że to był grzech. Ale to dziecko, które się urodziło, choć Bóg mu ten grzech przebaczył. Przebaczył mu Bóg, czy mu nie przebaczył? Tak, prorok powiada, dlatego że się ukorzył, Bóg ci ten grzech przebacza. Ale dziecko, które przyszło na świat, mimo tego, że Bóg ci przebaczył, i tak umrze. I pościł Dawid, i modlił się Dawid, a dziecko umarło. Co innego jest przebaczenie, a co innego jest ponoszenie konsekwencji za grzech. A gdy potem czytamy dalszą historię, biografię Dawida, to właściwie od tego momentu zaczęły się dramaty w jego życiu, bo się zbuntował syn, bo córka została zgwałcona i tak dalej, i tak dalej. Owszem, Bóg mu przebaczył, ale ileż potem nieszczęścia spadało na głowę Dawida. A zatem to tak jest, że Bóg przebacza. W wielkim swoim miłosierdziu Bóg przebacza, ale bardzo często skutki niestety, ceny niestety musimy zapłacić. Dlatego kończąc ostatnie nasze rozważanie, apelowałem, jeśli ktoś nie może już wytrzymać w czystości, to tak jak pisze Paweł, nie grzesz, wstępuje w związek małżeński. Bo w rzeczy samej narzeczeństwo nie jest po to, żeby z sobą tylko poflirtować i jak się sobie znudzimy, szukamy innych partnerów. Najczęściej na tym tracą dziewczyny. Dlatego dziewczynki, bądźcie ostrożne. Chłopcy mogą sobie znaleźć następną i następną, następną. Ale dziewczyny potem już są traktowane jako odrzut, jako drugi gatunek, jako ci, którzy gdzieś tam, którzy gdzieś tam są już przebrane. W związku z tym narzeczeństwo to nie może być zabawa w miłość. To nie może być flirt. Jeśli ktoś już się decyduje na narzeczeństwo, musi jednocześnie być świadomy, że winno się ono zakończyć, zwieńczone być małżeństwem. Winno być zwieńczone małżeństwem. Jeśli ktoś takiego zamiaru nie ma, to lepiej niech do tego ważnego czynu, jakim jest narzeczeństwo, stanu, jakim jest narzeczeństwo, nie przystępuje. Bo nie dość, że sam z siebie spłyci, bo jeśli się będzie tak zakochiwał co drugi miesiąc w innej, to w końcu dla tej właściwej braknie mu już uczucia, jakim jest miłość i będzie to najwyżej małżeństwo z rozsądku. A przecież jednym z ważnych elementów małżeństwa jest miłość. Jest miłość. Ale jeśli ktoś tak, powiedzmy, skacze z kwiatka na kwiatek, to potem tak się spłycić może, że już nie potrafi kochać, jak powinien kochać. A poza tym każdą zostawioną dziewczynę gdzieś tam po drodze poranić może do tego stopnia, że będzie ona miała te blizny, rany do końca życia i albo pozostanie, albo w stanie panieńskim, bo jak powiedziałem, mogą już następni nie reflektować na tę, która została z jakichś tam powodów przez jednego i drugiego odrzucona, albo ona nabierze uprzedzenia do kolejnego narzeczeństwa, do kolejnego flirtu, czy do kolejnego chłopaka i będzie raczej stronić, zamykać się. Dlatego, tak jak mówiłem ostatni raz, nie chcę się powtarzać, jest to niezwykle ważne, abyśmy rozumieli, że niesiemy przed Panem odpowiedzialność za nasze rozsądne, rozważne albo lekkomyślne postępowanie wobec stanu narzeczeńskiego. Lepiej nie zaczynać, nie rozwijać, niż rozwinąć i potem zrywać bez powodu albo z jakiegoś błahego powodu. Dlatego powiedziałem też na pierwszym wykładzie, że lepiej jest, jeśli młodzi ludzie przebywają gromadnie z sobą, nie od razu dzielą się na sympatię, nie od razu się izolują, bo jeśli nawet któryś z nich nie myśli o niczym poważnym, to ta druga strona może myśleć, skoro on mnie tam na bok gdzieś odciąga i rozmawia ze mną i tylko ze mną i tylko ze mną, to budzi się w niej albo w nim nadzieja, bo to dotyczy obu stron, że ten ktoś ma poważne zamiary. Po to organizujemy spotkania młodzieżowe, żeby ludzie byli razem z sobą, żeby rozmawiali z sobą. Tam też się można poznawać. Tam też można poznawać drugiego człowieka. Tam też można poprzez rozmowy wielu rzeczy się o nim dowiedzieć. I jeżeli, jak to się mówi, no, coś w sercu poczuje, coś się w sercu odezwie, no to wtedy można iść nieco dalej, ale nie za daleko. Nie będę się powtarzał, o tym już mówiliśmy. Dzisiaj przechodzimy do drugiego rozdziału, mianowicie małżeństwo. Jeszcze raz powtórzę. W zasadzie celem narzeczeństwa jest małżeństwo. Jeśli ktoś sobie w narzeczeństwie takiego celu nie stawia, nie powinien, nie wolno mu nawet dążyć do zbliżenia. Ja nie mówię zaraz o intymnym zbliżeniu, ale do takiego bliższego zbliżenia niż to ma miejsce z innymi osobami, młodszymi czy starszymi. A zatem celem narzeczeństwa winno być małżeństwo. Czym ogólnie rzecz biorąc jest małżeństwo? No, na temat małżeństwa jest wiele definicji. Ja przygotowując się do wykładu trochę materiałów przeczytałem i praktycznie każdy autor podaje inną definicję małżeństwa. A spośród tych wielu definicji małżeństwa podobała mi się szczególnie jedna i chciałbym ją zacytować i rozwinąć. Otóż autor, na którego się powołuje, powiada, że małżeństwo jest swego rodzaju, w cudzysłowie, jarzmem. Jarzmem, ponieważ odtąd dwoje ludzi musi iść razem krok w krok. Ach, ja sam za bardzo nie wiem, co to jest jarzmo. Ale czasem na starych rycinach, obrazach widzę dwa woły, jak mają nałożone jarzmo i idą krok w krok, prawda? Tam nie może być tak, jeśli to jest jarzmo, że jeden wół idzie 4 metry do przodu, a drugi 4 metry z tyłu. One muszą iść razem. Do tego to wymusza na nich jarzmo. A więc małżeństwo jest swego rodzaju jarzmem. Od ślubnego kobierca tych dwoje mogą czy do ślubnego kobierca tych dwoje mogą sobie chodzić w różne strony. Od tego momentu już muszą iść razem. I ktoś słusznie powiedział, jeśli w małżeństwie jedna strona mówi ja i druga strona mówi ja, to znaczy, że jeszcze nie są w jarzmie. Bo od ślubu nie powinno być ja, tylko powinno być my. Bo jesteśmy już razem. Więc nie ja to zdobyłem, nie ja to osiągnąłem. Ten dom jest nie dzięki mnie, nie ja tylko, ale my. Bo to jest wspólne jarzmo. Jeśli, jak powiedziałem, ktoś podkreśla, będąc w małżeństwie ja, to znaczy, że nie złączył się jeszcze we wspólnym jarzmie z partnerem albo z partnerką. Bo małżeństwo to jest swego rodzaju jarzmo, które zobowiązuje, wymusza na nas, że musimy iść razem z partnerem, partnerką krok w krok. Jeśli chodzi o jarzmo, to Biblia zaleca, abyśmy nie chodzili w obcym jarzmie. Tak, Biblia powiada, że nie mamy chodzić, nie wolno nam chodzić w obcym jarzmie. Drugi list do Koryntian, 6 rozdział, 14 wiersz. Drugi list do Koryntian, szósty rozdział, czternasty wiersz. Czytamy tak. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością, albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością. A zatem Bóg chce, taka jest wola Boża, o czym będziemy także mówić, Bóg chce, aby wierzący człowiek poślubiał wierzącego, aby wierzący człowiek nie poślubiał niewierzącego, ale wierzącego. Dlaczego? Bo wejście w jarzmo z niewierzącym partnerem prowadzi do wielu rozczarowań, konfliktów, zdrad, a nawet rozwodów. Trudno jest wtedy osiągnąć jedność. Jeśli on chce iść na Sylwestra, na zabawę noworoczną, a ona chce iść do zboru, aby Bogu podziękować za przeżyty szczęśliwy rok. I co to za jarzmo? Rozchodzimy się wtedy w tym jarzmie. No, co to za społeczność, jeśli on czy ona, powiedzmy, ma tylko myśli skierowane na to, aby się stroić i stroić i stroić, a on biedny z językiem na brodzie od rana do wieczora haruje, żeby zaspokoić jej zachcianki. To nie jest właściwe jarzmo. To jest jarzmo, które jednego męczy. A właściwie to nie jest jarzmo, no bo wtedy nie idą w parze. A więc powiedziałem, że Bóg chce, takie jest Jego upodobanie, aby wierzący człowiek poślubiał wierzącą osobę i z tą wierzącą osobą wspólnie niósł jarzmo. Ja przyznam się szczerze, że nie wyobrażam sobie, no nawet mi trudno jest to zrozumieć, wyobrazić sobie, jak to jest, jak idą, jak żyją, jak się powodzi tym małżeństwom, gdzie nie jest ciągnięte równe jarzmo. Skoro nawet w wierzących małżeństwach pojawiają się różnego rodzaju problemy, powiedzmy sobie szczerze, i konflikty, i różnice zdań, tak, pojawiają się. Nie patrzcie na mnie i na moje małżeństwo jako na małżeństwo, w którym nigdy się nie pojawiają żadne problemy, żadne różnice zdań. Nie, mamy różnice zdań, mamy także i problemy. I chyba nie ma takiego małżeństwa, nawet wierzącego, w którym nie wynikałyby od czasu do czasu jakieś problemy. Musiałoby diabła nie być na tym świecie, musiałby być gdzieś na cmentarzu, ale on okazuje się tam nie lubi przebywać, więc jeśli idzie, to idzie, aby atakować między innymi małżeństwa, a szczególnie wierzące małżeństwa. Ja nie wyobrażam sobie, jak bym sobie mógł poradzić, gdybym miał na przykład niewierzącą żonę, jak byśmy rozwiązywali nasze konflikty, nasze różnice zdań. A tak nawet jeśli mamy jakąś zdecydowaną wymianę zdań, możemy się zawsze wyciszyć, możemy się wyciszyć prędzej czy później, możemy się przeprosić po dwóch, trzech cichych dniach i możemy poprosić Pana o przebaczenie. A więc nie ma chyba takiego małżeństwa, z wyjątkiem amerykańskich małżeństw, które często mówią, że są idealnymi małżeństwami. No ale ktoś powiedział, to pozwólcie mi tam u was pomieszkać przez miesiąc, to ja się przekonam. Nie na podstawie tego, co mówicie, ale na podstawie tego, co będę widział. No więc wynikają konflikty, wynikają problemy, wynikają napięcia. Ale dzięki temu, że Pan jest naszym Panem, możemy je z Panem, odwołując się do Niego, prosząc Jego, rozwiązywać te problemy. Jak to się dzieje w małżeństwach, gdzie powiedzmy jedna strona jest niewierząca, jak oni potrafią rozwiązywać te problemy, tego nie wiem. ale zdaję sobie sprawę, że na pewno im przychodzi to zdecydowanie trudniej. Poza tym musimy także brać pod uwagę fakt, którego nie zawsze są świadomi ci, którzy się decydują na małżeństwo z niewierzącym partnerem albo z niewierzącą partnerką. Pamiętajcie, co mówi Biblia. Biblia powiada, że niewierzący partner albo niewierząca partnerka ma możliwość odejść, opuścić osobę wierzącą. I to kiedy chce. Jakaż wtedy sytuacja z osobą wierzącą? No, tak mówi Słowo Boże. Popatrzcie, pierwszy list do Koryntian, 7 rozdział, 15 wiersz. Pierwszy list do Koryntian, 7 rozdział, 15 wiersz. Czytamy to tak. A jeśli poganin chce się rozwieść, niechże się, rozwiedzie. To jest niedozwolone wierzącemu partnerowi. Ale niewierzącemu, a więc poganinowi, no cóż, Słowo Boże tak powiada, jeśli on się chce rozwieść, to niechże się rozwodzi. I czytając dalej ten fragment, w takich przypadkach brat czy siostra nie są niewolniczo związani, gdyż do pokoju powołał was Bóg. Jeśli jedna strona jest wierząca, jej nie wolno podjąć decyzji, chociaż są pewne wyjątki, o czym będziemy mówić, ale w zasadzie, generalnie rzecz mówiąc, wierzącej stronie nie wolno podjąć decyzji o rozwodzie. Nie wolno. Nie ma na to przyzwolenia. Natomiast poganin, a więc niewierzący w tym szerokim znaczeniu, jeśli mu się przebywanie z wierzącą osobą nie podoba, jeśli mu się nie podoba to, że ona nie lata za nim po dancingach, po gdzieś tam restauracjach, gdzieś tam, gdzie on chciałby być, no to on może powiedzieć, wiesz co, ja do zakonu się nie nadaję i ma przyzwolenie, może odejść. I co wtedy z nią? Czy co wtedy z nim? Bo to są sytuacje też odwrotne. Ja znam i takie małżeństwa, w których on szczerze wierzący, a ona latawica. I skoro on nie latał za nią wszędzie, gdzie ona chciała, no to sobie znalazła innego partnera i poleciała z nim. A on? No i teraz chodzi za pastorami i pyta, czy ja się mogę drugi raz ożenić, czy nie. I co pastor, który przyjeżdża do tej miejscowości, to on pierwsza rzecz, jaką robi, to prosi pastorów, czy ewangelistów, czy kaznodziejów o rozmowę, czy mogę się ożenić, czy nie. Młody człowiek. No więc trzeba to także brać pod uwagę. Dlatego Biblia mówi, że jeżeli ktoś zamierza zawrzeć związek małżeński, to obowiązuje takie oto myślenie. To ten partner, z którym mam wejść w związek małżeński, musi być człowiekiem, osobą, jak mówi apostoł Paweł, w Panu. W Panu. Pierwszy list do Koryntian, 7 rozdział, 39 wiersz. Żona związana jest tak długo, dopóki żyje jej mąż, a jeśli mąż umrze, wolno jej wyjść za mąż, za kogo chce, byle w Pana. To jest przypadek, jeśli partnerka umiera. Ale to nie dotyczy tylko takich sytuacji, kiedy druga strona umiera. To dotyczy także tej sytuacji, kiedy zawiązujemy małżeństwo, musimy pamiętać, że ta osoba, z którą się zaprzyjaźniamy, wchodzimy w stan narzeczeński, czy zamierzamy wejść w stan narzeczeński, musi być w Panu. Przypomnę, że w Starym Testamencie, i to jest napisane w V Księdze Mojżeszowej, kiedy naród izraelski miał wejść do Kanaanu, Mojżesz w imieniu Boga powiedział: nie będziecie sobie brać córek obcoplemiennych i nie będziecie brać synów obcoplemiennych. A więc nie wolno wam brać synów i córek obcoplemiennych. A więc nie wolno im się było żenić, ani za mąż wychodzić za synów lub córki obcoplemienne, czyli Kananejczyków, narodów mieszkających w Kanaanie. To było absolutnie zabronione. Dlaczego? Jest tam od razu powiedziane dlaczego. Dlatego, że one odwiodłyby was od wiary. Że one zrobiłyby wszystko, żeby was odwieść od Boga Jahwe. Nie wierzcie, młodzi ludzie, w obietnice przedślubne. One się najczęściej kończą niczym. Porażką. Przed ślubem można naobiecywać złotych gór. Wszystko się kończy po ślubie. I gdy patrzę na przekrój, patrzę na wielu, wielu młodych ludzi, którzy byli w zborach, a potem zdecydowali się wziąć małżonkę, no powiedzmy sobie taką letnią albo udającą chrześcijankę, no to dzisiaj ich nie ma po zborach. Dlaczego? No bo spełniło się to, co Bóg powiedział. Nie myślcie, że Bóg się mylił, że Bóg nie wiedział, co robi, nie wiedział, co mówi. A zatem obowiązuje ten fundamentalny, podstawowy warunek. Możesz się żenić z kim chcesz, możesz wychodzić za mąż za kogo chcesz, warunek podstawowy, byle w Panu. Ale to jeszcze nie oznacza, że partnerem może zostać każda osoba, byle wierząca. Że od tak przyszedłem do zboru, tu jest dziewczyna, jest wierząca, ta jest wierząca, więc do tej się przysiądę. To wcale jeszcze nie oznacza, że każda, że pierwsza lepsza z brzegu, że tak powiem, wierząca osoba może być żoną i że to będzie zgodne z wolą Bożą. Ale o tym jeszcze będziemy mówić później. W Panu to jest podstawowy warunek, ale to nie oznacza, że pierwsza lepsza. Nie. Także dalsze szczegóły muszą być brane pod uwagę. Ale na razie przerwijmy tę myśl, bo gdy mówimy o niewierzącym partnerze, mówiliśmy o niewierzącym partnerze, a więc Boże Słowo mówi byle w Panu. No dobrze, ale co zrobić? Co zrobić? Albo co robić, jeśli już jesteśmy w związku z niewierzącym partnerem, partnerką? No co wtedy robić? No powiedzmy, tak się stało, że to zaistniało. Możemy nawet dzisiaj to traktować jako błąd. Możemy widzieć w tym naszą nieostrożność i może lekkomyślność i nieodpowiedzialność. A mogło tak się stać, że nawróciła się osoba, ale partner albo partnerka się pozostała w świecie. Co w tej sytuacji? I muszę otwarcie powiedzieć, że są niektóre grupy, fanatyczne grupy, które w takim przypadku zalecają odejście od niewierzącego partnera, od niewierzącej partnerki. Są takie grupy, ale w moim przekonaniu są to fanatyczne grupy. Jeśli on się nie zgadza na to, w co ty uwierzyłaś, to go opuść, to odejdź od niego. Albo jeśli on się nie zgadza na to, w co ty uwierzyłaś, odejdź od niego, odejdź od niej, zostaw ją. I powołują się tutaj nawet na księgę Ezdrasza. Na ten incydent, który zaistniał, gdy naród izraelski powrócił z Babilonii. Nie będę tego czytał, bo to wszyscy prawdopodobnie znacie, a jeśli nie, to sobie przeczytajcie w księdze Ezdrasza w 10 rozdziale. Jest mowa o tym, że gdy naród izraelski po 80 latach wrócił z niewoli babilońskiej, przyprowadzili ze sobą żony z Babilonii. Tam się w tym kraju pożenili, tam się urodziły ich dzieci i teraz, gdy wrócili do Kanaanu, do Ziemi Świętej, przyprowadzili z sobą, no, siłą rzeczy, przyprowadzili z sobą żony i dzieci, które przyszły na świat w tych związkach małżeńskich. No i doszło do sytuacji takiej oto, że pewnego dnia, gdy się modlili, gdy czytali Boże Słowo, odnaleźli przede wszystkim Boże Słowo i czytali Boże Słowo, zauważyli, że Mojżesz nakazał z woli Boga, aby nie brać za żony, to co mówiłem wcześniej, obcoplemienne niewiasty ani mężczyzn. I wtedy jednomyślnie podjęli decyzję, że odprawiają wszystkie swoje żony razem z dziećmi. No ja czytając to po raz kolejny, teraz kiedy ten wykład przygotowywałem, no, nie mogłem tego zrozumieć i nie mogę tego zrozumieć i nie oczekujcie ode mnie wytłumaczenia. Ja siebie w takiej sytuacji nie mogę widzieć, jak miałbym odprawić, no, powiedzmy żona żoną, ale dzieci. Były przecież dzieci dorosłe, były małe dzieci. Co czuli ci mężowie, kiedy widzieli, jak ich żony odchodzą z niemowlętami, z małymi dziećmi, które przecież dopiero mogły przyjść na świat. Ale tak postąpiono. To jest ten jedyny przypadek, kiedy jest o tym mowa. Ale powiem tak, że nie wszystko, na co Bóg przyzwala, nie z wszystkim się Bóg zgadza. Albo nie wszystko, co Biblia opisuje, Bóg się z tym zgadza. Ja nie wiem, czy Bóg się akurat z tamtym przypadkiem zgodził, czy nie. Powtarzam, nie ciągnijcie mnie za język, bo ja nie wiem. Ale po ludzku nawet rzecz biorąc, jestem wstrząśnięty, bo ileż żon z dziećmi, i to wielodzietne rodziny najczęściej były, zostało skazanych na praktycznie głodową śmierć, bo zanim one doszły do Babilonu, co się działo po drodze, Bóg jedynie wie. Ile było płaczu, ile bólu, ile cierpienia, Bóg jedynie wie. No ale tak się stało. Ale zastanawiam się, czy rzeczywiście było to zgodne z wolą Bożą. Patrząc poprzez pryzmat Nowego Testamentu, śmiem twierdzić, że nie było to zgodne z wolą Bożą. No to dlaczego do tego doszło? Dlaczego jest to w Biblii? Bo kochani, nie wszystko, co jest w Biblii napisane, możemy uznać, że jest zgodne z wolą Bożą. Przecież ileż w Biblii jest opisanych morderstw, to nie znaczy, że Bóg na to przyzwala. Po prostu jest to zapisane. Ale to nie znaczy, że Bóg tego chciał. Ileż jest innych tragedii, które się wydarzyły, one są w Biblii przedstawione, ale to nie oznacza, że my się mamy na tym wzorować. Nie możemy powiedzieć, a ponieważ w Biblii mordowano, jeśli się ktoś komuś nie podobał, to ja też to mogę zrobić. No to byłoby wykroczenie. W związku z tym nie ciągnijcie mnie za język, proszę was, bo boleje moje serce. Kiedy to czytałem i pochyliłem się i tak się głęboko zastanowiłem, gdzieś w głębi mojego serca się odezwał głos: Panie, jak mogło do tego dojść? I w związku z tym nie zgadzam się z tymi fanatycznymi poglądami, które mówią, jeśli twój mąż albo twoja żona nie zgadza się z twoim chodzeniem do tej albo tamtej organizacji, opuść ją. Z tym się absolutnie nie zgadzam. Bo, kochani, nauczanie apostoła Pawła, a więc Nowy Testament, idzie w innym kierunku. Idzie w innym kierunku. W jakim? Jeśli niewierzący partner, tak to brzmi, tak to wynika ze stronic Nowego Testamentu, jeśli niewierzący partner zgadza się na wspólne życie, na wspólnotę życia. Jeśli się nie zgadza, może odejść. I nie ma siły, żeby go zatrzymać. Nie mamy prawa go zatrzymywać. Ale jeśli niewierzący partner zgadza się na wspólnotę życia, to wierząca żona nie powinna go opuszczać. Nie powinna go opuszczać. O tym czytamy w pierwszym liście do Koryntian, w 7 rozdziale, 13 i 15, od 13 do 15 wiersza. 7 rozdział od 13 do 15 wiersza. I żona, która ma męża poganina, a ten zgadza się na współżycie z nią, na życie z nią, niech się z nim nie rozwodzi. Albowiem mąż poganin, i to jest bardzo ważna myśl, albowiem mąż poganin uświęcony jest przez żonę i żona poganka uświęcona jest przez wierzącego męża, inaczej dzieci wasze byłyby nieczyste, a tak są święte. A więc jeśli zastaje nas nawrócenie w takiej oto sytuacji, że jedna strona się nawraca, druga pozostaje niewierząca, to wierzącemu partnerowi nie wolno opuszczać niewierzącego partnera. Jak już powiedziałem, co innego jest, jeśli jest się wierzącym i świadomie decyduje się na niewierzącego partnera. Wtedy sytuacja jest bardziej skomplikowana. Ale co innego jest, jeśli oboje są poganinami i w pewnym momencie jedno z nich się nawraca, drugie się zatwardza i się nie nawraca. To wtedy tej wierzącej stronie nie wolno opuszczać tego niewierzącego partnera. Wierzący partner, według tego, co Paweł pisze, swoją świętością rozciąga jakby Boże uświęcenie nad domem i nad tym niewierzącym partnerem i nad dziećmi. Muszę powiedzieć tak, że kiedy znowu ten tekst czytałem, przypomniało mi się wydarzenie z czasów Noego. Pamiętacie, Bóg powiedział do Noego: zbuduj korab, bo przyjdzie potop, który pochłonie całą ludzkość. I gdy wreszcie korab był już zbudowany, Bóg powiedział do Noego: wejdź do korabia ty, weź z sobą swoją żonę, weź z sobą swoje córki, swoich synów i zięciów tych, synowe. Kochani, my nic nie czytamy, ani słowa nie znajdujemy na potwierdzenie, że te synowe znalazły łaskę w oczach Boga tak jak Noe. Bo Noe był mężem sprawiedliwym i świętym. To wiemy. I korab był zbudowany dla zachowania jego życia. Ale Boża łaska sprawiła, że to Boże uświęcenie, ten Boży parasol rozpostarł się nie tylko nad nim, ale rozpostarł się także nad jego żoną, nad jego synami i nad synowymi. Bóg jakby ze względu na Noego miał wzgląd na całą jego rodzinę. I to jest mniej więcej to, co Paweł mówi, że wierząca żona albo wierzący mąż rozciąga jakby parasol uświęcenia nad całym domem. Ja nie chcę powiedzieć, że to dotyczy także ich zbawienia. Nie rozumcie tak, że wystarczy, że w rodzinie się nawróci tylko mąż albo żona i cały dom już będzie wtedy zbawiony. Nie. Tu decyduje już indywidualne nawrócenie. Tu decyduje już każdy musi narodzić się na nowo. Ale to także oznacza, że Bóg ma wzgląd na cały ten dom i ochrania cały ten dom ze względu na tego jednego człowieka. na tego jednego wierzącego człowieka. Także i dzieci znajdują się pod jakby, dopóki same nie dojdą do świadomości, rozeznania dobra lub zła, znajdują się pod ochroną świętości jednego choćby wierzącego rodzica. Dlatego mówimy, że jeśli dziecko, no powiedzmy sobie, umiera we wczesnym dzieciństwie, w niemowlęctwie, to uświęca je jakby świętość jednego z rodziców. No ale to nie jest temat akurat naszego rozważania. Co prawda niektóre kościoły to inaczej traktują, ale my mówimy, że poprzez wiarę ojca albo wiarę wierzącej matki ten płaszcz uświęcenia, ochrony Bożej rozciąga się także na pozostałych partnerów. To nie znaczy, że tam nie ma problemów. To nie znaczy, że ten mąż będzie zbawiony, jeśli jest niewierzący. Nie, nie, to nie oznacza tego. On musi się narodzić na nowo. Ale w jakimś sensie przebywa w tej arce, w tym zabezpieczeniu. Trzeba jednak pamiętać, że chodzi tu o takie sytuacje, jak już powiedziałem, gdy jeden się nawraca, a drugi pozostaje poganinem. Jeśli się jest wierzącym człowiekiem, Boży nakaz brzmi w Panu, byle w Panu. Nie można, nie wolno, jest to skrajna nieodpowiedzialność. Z góry możemy zakładać pociągająca za sobą tragiczne konsekwencje, jeśli wierzący człowiek decyduje się na małżeństwo z niewierzącą osobą. To jest z góry skazane na różnego rodzaju problemy. Jeśli nawet w tym małżeństwie, ale bardzo często w tym małżeństwie, między nimi nie dochodzi do jakichś tam, no powiedzmy, ekscesów, to potem jest problem z dziećmi. Dzieci wtedy idą za matką albo za ojcem do zboru tak długo, dopóki chcą. Ale w pewnym momencie, jak już nie chcą, no tata też nie idzie, mama też nie idzie. I co im zrobicie? Tym bardziej, jeśli ojciec albo matka stają w ich obronie. A po co tam ich ciągniesz? No nie wyobrażacie sobie chyba takich sytuacji w waszych małżeństwach. Bo ileż to komplikacji za sobą pociąga. Jak trudno jest nawet wierzącym rodzicom wpłynąć na to, aby dzieci szły do zboru. A co dopiero w małżeństwie podzielonym? To wtedy dzieci to wykorzystują. To dzieci wykorzystują. I trudno jest czegokolwiek od nich wymagać, skoro widzą swojego ojca albo swoją matkę, no, postępującą inaczej. A więc decydujący się na małżeństwo musi pamiętać, decydujący się na małżeństwo narzeczeństwo musi pamiętać, że raz zawarte małżeństwo ma być na całe życie. Dopóki śmierć was nie rozłączy. To jest zupełnie inna postawa niż w świecie. Bo tam, jeśli coś się nie podoba, no ta przysłowiowa, przesolona zupa, to zmieniam partnerkę albo zmieniam partnera. Wierzące małżeństwo to raz, dopóki śmierć nie rozłączy. Świat tego nie rozumie. Ja już tu kiedyś mówiłem przykład mojej bratowej, która mieszka w Stanach Zjednoczonych. Gdy umarł mój najstarszy brat, po jakimś czasie ona się starała o obywatelstwo amerykańskie. Aby zostać obywatelem amerykańskim, to trzeba przejść odpowiednie przeszkolenie, znać w miarę możliwości język, zdać egzamin. No i potem się idzie do jakiegoś notariusza, jakiegoś prawnika, który wydaje zaświadczenie, że się jest obywatelem amerykańskim. I opowiadała mi moja bratowa, że kiedy poszła do tego prawnika, to tam gdzieś w tej deklaracji, jaką wypełniała, było imię męża. No więc napisała Stefan, bo takie miał imię mój brat. I ten prawnik patrzy i mówi, no a imię kolejnego męża? A ona mówi, jakiego kolejnego męża? Ja miałam tylko jednego męża. Niech pani nie zawraca głowy. To niemożliwe, żeby mieć tylko jednego męża. No jednego tylko miałam. No nie, no bo pani nie dostanie obywatelstwa. No jak panu udowodnić, że miałam tylko jednego męża? Jak brzmi imię tego drugiego albo trzeciego męża? No więc widzicie, świat tego nie rozumie. Jemu się wydaje, że zmiana partnera to zmiana rękawiczki. To tak jak, powiedzmy, zmiana dania podczas obiadu. Tymczasem, jeśli chodzi o wierzących ludzi, Boże stanowisko jest takie, dopóki śmierć nie rozłączy. Separacja, rozwód, powiedzmy sobie to otwarcie, są absolutnie sprzeczne z wolą Bożą. Są absolutnie sprzeczne z wolą Bożą. Dlatego prorok Malachiasz powiada, Bóg mówi przez proroka Malachiasza, nienawidzę rozwodów. Nienawidzę rozwodów. Kiedyś, pamiętacie, uczeni w piśmie zapytali Pana Jezusa, ile razy można się rozwieć? Jaka może być przyczyna rozwodu? Czy mogę odprawić żonę z byle powodu? Dać jej list rozwodny? Nie, powiedział Pan Jezus, to jest niedopuszczalne. To dlaczego Mojżesz taką możliwość dopuścił? Wtedy Jezus odpowiada, na początku było, to jest 19 rozdział Ewangelii Mateusza, na początku było inaczej. Ale ze względu na zatwardziałość zepsutego ludzkiego serca, tak się stało. Ale to nie jest wolą Bożą, choć Bóg pokazuje, choć się to działo, choć to było, ale to nie oznacza, że Bogu się to podobało, że taka była wola Boża. To zatwardziałe, zepsute ludzkie serca doprowadziły do tego, a Boże stanowisko jest takie, Bóg nienawidzi rozwodów. Małżeństwo, kochani, to nie jest jakaś umowa, kontrakt, który możemy po czasie zerwać, wypowiedzieć, 3 miesiące poczekać i wypowiedzieć. W pracy możesz wypowiedzieć kontrakt, umowę po okresie wypowiedzenia. Ale jeśli chodzi o małżeństwo, małżeństwo jest raz na całe życie, dopóki śmierć nie rozłączy. I tam, gdzie chociaż jeden partner w małżeństwie jest zdecydowany żyć według Pisma Świętego i nie dążyć do rozwodu, małżeństwo się nie rozpada. Jeśli nawet mąż jest niewierzący albo partnerka jest niewierząca, ale ten wierzący człowiek za wszelką cenę chce zachować swoje małżeństwo, to je zachowa. Ja jestem świadomy, że może taki partner wierzący znosić wiele nieszczęścia, być upokarzany, być wyśmiewany. No wyobraźcie sobie tych pijanych mężów, wracających do domu, awanturujących się. Ale mimo wszystko wierzący partner nie powinien szukać rozwodu. Nie powinien szukać rozwodu. Lepiej jest, jeśli nawet będzie cierpiał to lub owo, ale będzie dążył do zachowania swojego małżeństwa. Byle co, tak jak powiedział Pan Jezus, nie może być przyczyną dawania listu rozwodnego, bo Bóg nienawidzi rozwodów. Rozwód jest wyraźnym buntem przeciwko Słowu, bo Słowo mówi, co wtedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłączy. Ale widzicie, cwani ludzie, naprawdę cwani, bo wiecie, co wymyślili? Ja takich porad duszpasterskim tego typu ludziom musiałem udzielać. Wiecie, co powiedzieli? Ale moje małżeństwo nie jest złączone przez Boga. Seks nas złączył. Dyskoteka nas złączyła. Pożądliwość nas złączyła. Pastorze, nie mów, że to Bóg nas złączył. A skoro seks nas złączył, pożądliwość nas złączyła, dyskoteka nas złączyła, no to nie Bóg nas złączył, a zatem chyba Bóg nawet by tego chciał, żebyśmy się rozeszli. Cwani ludzie, żeby swój grzech usprawiedliwić, potrafią znaleźć 1001 argumentów. Myśmy nawet w kościele nie byli. Żaden kapłan na nas rąk nie wkładał, a zatem nasze małżeństwo nie jest złączone przez Boga. Trudne niekiedy mamy zadania, ale stoję na stanowisku, że niezależnie od tego rozwód, szukanie rozwodu jest absolutnie buntem przeciwko woli Bożej. Jeśli ktoś mówił swojej partnerce tak, to tak obowiązuje do końca życia. Czy to było powiedziane w zborze, w kościele, czy poza kościołem? Bóg to słyszał. I w niebie to zostało odnotowane. I teraz, jeśli to tak jest łamane, pamiętacie, co powiedział? Tak, Pan Jezus. W waszych ustach niech będzie tak, tak, nie, nie. Trzeba było powiedzieć nie. To wtedy sprawa jest jasna. Ale jeśli ktoś powiedział partnerowi tak, to jest przez niebo traktowane jako tak. A zatem, skoro widzicie, małżeństwo jest tak ważne i tak pociąga za sobą takie konsekwencje, to do zawarcia małżeństwa należy przystępować z całą powagą i świadomością, konsekwencji, że źle podjęta decyzja potem się mści przez całe życie. Bo nie można zerwać kontrakt. Kontrakt można zerwać, ale ślubu małżeńskiego zerwać nie można. Biblia, jak już wspomniałem, nie jest zbyt szczegółowa co do wyboru partnera. Nie mówi młodym ludziom, wybierz sobie blondynkę wzrostu 175, albo wybierz sobie szatyna, no takiego, żeby ważył nie więcej niż 75 kilo. Nazywał się tak i tak. Biblia takich szczegółów nam nie podaje. Biblia, jeszcze raz powtarzam, powiada tylko, że ta osoba, która ma być naszym partnerem, ma być w Panu. Ale jak już zaznaczyłem, nie oznacza to, że możemy teraz jeździć od zboru do zboru, od społeczności do społeczności, przebierać, wybierać, rzucać losy, ta mi się podoba, ta mi się nie podoba i tak dalej, a więc stosować tutaj dowolność i mówić, no przecież ja jestem w zgodzie z Bożym Słowem, bo te dziewczyny są w Panu. Nie, nie, to nie znaczy, że tak można praktykować. Jeżeli postanawiamy wybrać sobie partnera, czy zdecydować się na małżeństwo z partnerem, z partnerką, to musimy wziąć pod uwagę wiele, wiele różnych warunków. Wiele różnych warunków. Na przykład, jeśli młody człowiek ma świadomość, że Pan go powołuje do służby, to 9 dziewcząt mogłoby być jego, no, każda z 9 mogłaby być jego żoną, jeśli by był zwykłym niedzielnym chrześcijaninem, świątecznym chrześcijaninem. Ale jeśli czuje powołanie do służby pańskiej, nie każda wierząca dziewczyna może być jego żoną. Bo bycie wierzącą żoną kaznodziei pociąga za sobą pewne odpowiedzialności. Znałem wielu młodych ludzi, co do których myślałem, że będą to w przyszłości pastorzy, ewangeliści, ludzie, którymi się Pan będzie posługiwał, ale wszystko prysło jak bańka mydlana w momencie, jak się ożenił. Ona zrobiła z niego, nie chcę powiedzieć, że kurę, ale koguta domowego. Tak go przechwyciła, że on na krok od niej odstąpić nie może, bo mu nie pozwala. No i skończyła się nadzieja, że będzie sługą. Bo żeby być sługą, trzeba też od czasu do czasu wyjechać z domu, czas poświęcać dla zboru, czas poświęcać dla ludzi. A ona lamentuje, płacze, histeryzuje, że on jej nie kocha, ponieważ on też z innymi rozmawia, ponieważ on częściej w zborze przybywa. No i dla świętego spokoju rzucił służbę. Nie każda wierząca dziewczyna nadaje się na żonę, na sługi Bożego. Dlatego, choć to jest wierząca osoba, no nie każda się nadaje. Nie każda, powiedzmy sobie, nadaje się na to, skończę już z tym. W każdym razie, nawet jeśli to jest wierząca osoba, to jeszcze nie oznacza, że mam całkowite przyzwolenie na zawieranie z tą osobą narzeczeństwa. Trzeba brać pod uwagę wiele, wiele względów. Na przyszły raz, przyszły wtorek, będziemy rozmawiać, rozważać, zastanawiać się, w jaki sposób rozeznawać, że ta jest tą właściwą osobą, albo że ten jest tym właściwym partnerem. Powiedzcie tym wszystkim, którzy chcą się ożenić, żeby przyszli w przyszły wtorek. Bo będziemy mówić o różnych formach dochodzenia do poznania narzeczonej, narzeczonego. Wiecie, że był taki mąż Boży, który powiedział do rodziców: weźcie mi ją, bo ona się podoba moim oczom. Kto to był? Samson. Tak, Samson. Jak skończył, będziemy mówić następnym razem. Może być i taka sytuacja, to się też stosowało. Wybaczcie mi, że nie macie takiego pastora w mojej osobie, bo ja znam pastorów, którzy się zajmowali swataniem. Przychodził do młodzieńca i mówi: wiesz, tamta powinna być twoją żoną. Pójdź tam, oświadcz się. Jak się to kończyło, to może następnym razem. Znam też i takie przypadki, że ojciec prorokował: ty się powinieneś ożenić z moją córką. Ale najśmieszniejsze jest to, że znam dwa małżeństwa, które się poznały poprzez surfowanie w internecie. Tam się ogłaszała, że jest panną do wzięcia, a on był kawalerem, no i małżeństwo. Czy to jest sposób? O tym wszystkim następnym razem. Bracie Pawle, proszę bardzo.
Chciałbym podać taki króciutki przykład życiowy, żeby wam powiedzieć, że to, co było powiedziane, to jest absolutna prawda i jak wielkie ryzyko leży w tym, kiedy zawieramy znajomości z niewierzącym partnerem. Wiecie, chciałbym opowiedzieć króciutką historyjkę. Znałem młodego człowieka, jak jeszcze ja byłem młody. Też kiedyś byłem. Jeszcze byłem kawalerem. I w młodzieży poznałem się z bardzo miłym chłopcem. Był z Warszawy. Szczerze wierzący chłopiec. I bardzo czynny w młodzieży był. I wiecie, i poznał się z dziewczyną niewierzącą na studiach. Studiował na architekturze w Warszawie. Oczywiście nie miał na to małżeństwo jakiegoś otwartego przyzwolenia. Miał tylko mamę, więc ta mama, też bardzo szczerze wierząca kobieta, płakała, prosiła go: nie rób tego, to nie jest według Bożej, przez Boga wyznaczonej linii. ale on sobie nie wyobrażał małżeństwa z inną dziewczyną. Ja ją też znałem. Muszę stwierdzić, że była bardzo ładna. Więc, no, ale więcej o niej nic nie wiem. Wiem tylko tyle, że jak się pobrali, to już go nigdzie nie było. To znaczy, ja się z nim spotykałem jeszcze i do dzisiaj się z nim spotykam. I on nie odszedł od Boga, ale nie ma społeczności z dziećmi Bożymi. I wiecie, to jest bardzo przykre życie. A tak praktycznie w małżeństwie, to wam powiem, jak to było. On był bardzo zdolnym architektem, więc bardzo szybko awansował. Był takim wiodącym architektem w jakimś biurze projektów w Warszawie. Był adiunktem na Politechnice. Oprócz tego jeździł co najmniej raz, dwa razy w tygodniu do Lublina, bo tam był, miał nadzór autorski nad budową bardzo dużego osiedla mieszkaniowego. Więc totalnie zapracowany. I teraz powiem o jednym wieczorze. Przychodzi do domu, to jest autentyczny fakt. Jest wieczór, koło 8:30, 9:00, totalnie padnięty. No bo od rana, wiecie, w takim młynie. A jego żona siedzi w bardzo wygodnej takiej pozycji, w głębokim fotelu, czyta książkę. I on mówi: Grażyna, może byś coś zrobiła do zjedzenia? A zrób sobie sam. Ja też jestem inżynierem. Ja też pracuję. A zrób sobie sam. Takie są skutki, jeśli się nie idzie Bożą drogą. Nie ma błogosławieństwa w życiu. Ja sobie nie wyobrażam takiego przeżycia, żeby mi żona w taki sposób odpowiedziała, wiecie. No wyobraźcie sobie, co on musiał przeżyć. A wyobraźcie sobie, co było w niej, że było ją stać na taką wypowiedź. Czy ona go w ogóle kochała? Czy to była w ogóle jakaś miłość? Więc tak wygląda życie, choćbyśmy go w jak różowych kolorach widzieli, jeśli to nie idzie według Bożych zaleceń, to też Bóg nie może błogosławić. Wiecie, mój ojciec kiedyś mi powiedział takie mądre zdanie, że nie ma nic piękniejszego na świecie, jak piękne błogosławione małżeństwo. Ale też nie może być większego koszmaru, jak złe małżeństwo. A złe małżeństwo jest wtedy, jeśli idziemy sobie swoją drogą. Jeśli nie potrzebujemy Bożej rady, to Bóg nas puszcza. Nie robi nam żadnych trudności. No idź sobie, ale na swój rachunek. I wtedy to wygląda tak, jak wam to powiedziałem.
Problem polega na tym, że każdy, kto postanawia wejść w stan narzeczeński, myśli, że w jego małżeństwie będzie na pewno inaczej. Że wokół może być tysiące złych przykładów, ale w jego małżeństwie będzie inaczej. Pamiętam, przed laty przyszedł do mnie pewien młody człowiek i mówi: bracie pastorze, zamierzam się pobrać z tą dziewczyną. Pytam: a jest wierząca? Nie. Mówi: człowieku, chłopie, czy ty sobie zdajesz sprawę, co cię czeka? Nie, w moim małżeństwie będzie inaczej. A ja mówię: popatrz, na to małżeństwo, na to. Nie, w moim małżeństwie będzie inaczej. Zapytajcie mnie dzisiaj, czy jest inaczej. To wam powiem. że jest tak samo albo jeszcze gorzej. Dobrze, chcielibyśmy może powstać i podziękować Panu za dzisiejszy wieczór.